Esetleg megnyugodtunk, hogy csak kezdődik a teljes csupánk. Már nem itt a helyet, kérdődik, hogy így nem cseszik. A csúszár lényegében nem esett vissza, de itt már nem.
Dzień dobry Państwu. Tutaj pewne sprostowanie, mianowicie my obaj jesteśmy przedstawicielami Ligi Walki z Hałasem. Ja co prawda byłem 40 lat pracownikiem Politechniki Warszawskiej, ale w tej chwili reprezentujemy Ligę Walki z Hałasem, ogólnokrajową organizację branżową dotyczącą problematyki hałasu i chyba jedyną w Polsce na ten temat. Chcę powiedzieć, że jestem też ekspertem podkomisji sejmowej do spraw procedowania projektu poselskiego nr 758, który dotyczy elektrowni wiatrowych. To, co dzisiaj powiemy, to nie będzie żadna agitacja, to nie będzie żadne zajmowanie stanowiska, czy elektrownia wiatrowa to jest dobra czy zła. To będą po prostu suche fakty techniczne. Powołamy się na wyniki pomiarów, powołamy się na opinie fachowców. Państwo sobie sami to obejrzą, ocenią i wyprowadzą dalsze wnioski, albo będą prowadzili dalsze spotkania w tym celu. Także to, co pan wójt powiedział, to jest tylko pierwszy krok w tym kierunku, korzystając z tego, że dzisiaj mogliśmy być. Nie wyjeżdżamy dlatego, że nie chcemy z państwem być, tylko jest bardzo ważny powód. Otóż jutro o godzinie 7.30 wyjeżdżamy z Sejmu na wizję lokalną elektrowni wiatrowej i ja muszę o 7.30 być przytomny w Warszawie po jakiejś tam w miarę przespanej nocy, ponieważ będę udzielał wyjaśnień posłom z podkomisji i będę dokonywał pomiarów na tej farmie. Dlatego musimy wyjechać o 19, żeby przed północą dotrzeć do domu. Także niech to będzie usprawiedliwienie, a nie żadne nasze widzimisię. Proszę Państwa, Liga Walki z Hałasem, tak jak powiedziałem, takie jest nasze godło. Taki jest nasz adres. Gdyby ktoś chciał szukać nas, to pod tym adresem, pod tą nazwą w internecie znajdzie kontakt. Dzisiejsze spotkanie ma dotyczyć akustyki wiatraków, a więc wszystkie zagadnienia związane z takim krótkim zarysiem półgodzinnym. Wyobrażamy sobie tak, że ten referat powiem w ciągu pół godziny, potem kolejne pół godziny mają Państwo na zadawanie pytań, będzie odpowiadał Pan Prezes Kietluk na te pytania. I prośba jest nasza, żeby pytać o wszystko, o co Państwo chcą pytać. Jeśli były jakiekolwiek podawane kiedykolwiek informacje związane z akustyką, z oddziaływaniem akustycznym, z pomiarami, z prawem w tym zakresie, cokolwiek było związane z akustyką, jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, postaramy się też na dzisiaj odpowiedzieć, podając podstawy prawne, a nie widzimisię propagandowe. My jesteśmy zawodowcami, jesteśmy profesjonalistami, dlatego nas nie interesuje żadna propaganda. Główne zagadnienia, które chcę dzisiaj powiedzieć, to będzie trochę informacji wprowadzających, to teraz, trochę niezbędnej teorii, bowiem bez zrozumienia podstaw akustyki, takich bardzo na poziomie elementarnym, trudno jest odnosić się na przykład do raportów oddziaływania na środowisko, jeśli nie rozumiemy, jakie tam wielkości są poruszane. Powiem o przepisach dotyczących hałasu, powiem o hałasie elektrowni wiatrowych, powiem o miernikach poziomu dźwięku, pokażę przykładowe wyniki pomiarów, powiem o wpływie hałasu wibracji na zdrowie ludzi i otworzymy dyskusję, która będzie czasowo równoprawnym składową. Do wyczerpania pytań Pan Prezes będzie na to wszystko odpowiadał. Zacznijmy od stref wiatru w Polsce. Można zobaczyć według pojawów z roku 2000, jakie są prognostyki stref korzystnych, wybitnie korzystnych, mniej korzystnych w Polsce i Państwo są akurat w tej ciemnozielonej, takiej trawiastej barwie od Warszawy ciągnącej się na zachód do Polski. To są warunki wybitnie korzystne, jeśli chodzi o energetykę wiatrową. Główne źródła, które będę tutaj cytował, pobierając z nich tablice, rysunki, wyniki pomiarów, to są dwie prace obecnego tutaj pana Mikołaja Kiertluka, który jest zawodowym akustykiem, osobą bardzo znaną w środowisku, jest prezesem Ligi Walki z Hałasem, wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Oprócz tego jest właścicielem akredytowanego laboratorium akustycznego, w związku z tym może prowadzić tego typu pomiary, sporządza raporty, które są, mogą być dokumentami sądowymi również. Drugim źródłem, które będę cytował, jest to dokument, którym posługują się bardzo często osoby lobbujące za energetyką wiatrową, także Państwo widzą, że są obie strony reprezentowane, to znaczy i technika obiektywna, i źródło, które było sporządzone na potrzeby województwa chyba kujawskiego, czy tak. I to jest na stronach internetowych ten dokument, a ja z niego będę cytował niektóre wyniki pomiaru, bo uważam, że tam jest duży kawał dobrej roboty zrobiony, tyle tylko, że trzeba umieć czytać, co tam jest napisane, i chciałbym, żebyśmy się tego nauczyli. Troszkę niezbędnej teorii. Wiemy, że hałas emitują różne urządzenia. Hałas nas otacza, hałasy są duże, małe, a więc zajmijmy się tym w sposób ilościowy nieco. Czym jest hałas? I dźwięki. Otóż dźwięki są nierozerwalną częścią naszego życia. Nas otaczają tak jak powietrze i odgrywają dwojaką rolę. Albo pozytywną, albo negatywną. Pożądane to są jako środki porozumiewania się, przekazywanie informacji służące przyjemności, na przykład muzyka, ale też jako zjawiska niepożądane. I wszelkie dźwięki niepożądane nazywamy hałasem. Hałas nie jest określeniem technicznym. To jest określenie z zakresu zjawisk psychologicznych, dlatego że ten sam dźwięk dla jednego człowieka może być hałasem, a dla drugiego jest pięknym dźwiękiem. Na przykład, jeśli ktoś nie lubi muzyki klasycznej, pójdzie do filharmonii i orkiestra zagra głośno, to powie, że jest hałas nie do wytrzymania, a znawca tej muzyki będzie zachwycony, że tak pięknie to brzmi. Spotykamy się zresztą z tym na co dzień. Hałas to dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Tutaj się pojawia element zdrowia ludzkiego. Chciałbym też wprowadzić element uciążliwości. Zagrożenie zdrowia to jest coś takiego, co powoduje, że jesteśmy od tego natychmiast chorzy albo okaleczeni. A uciążliwość to jest coś takiego, co nam przeszkadza żyć. Co prawda nie prowadzi to do defektu natychmiast naszego zdrowia, na przykład nie oślepniemy, nie ogłuchniemy, nie urwie nam nogi ani ręki, ale i tak będziemy mieli ogromny dyskomfort życia. I to będzie uciążliwość. Poziom dźwięku to jest wartość określająca natężenie dźwięku i tutaj się pojawia pojęcie skali logarytmicznej. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. No, tymi logarytmami się przez chwilkę zajmiemy. Poziom dźwięku wyrażany jest w decybelach. Skrót jest małe d, duże b, decybele. Jednostką jest bel. Hałas, tak jak napisałem tutaj, stał się już w XX wieku jednym z najniebezpieczniejszych wrogów człowieka. W XX wieku dlatego, że rozwinęły się środki techniczne, maszyny, wszelkiego typu urządzenia mechaniczne, które ten hałas emitują poza hałasem emitowanym przez siły przyrody. Hałas atakuje każdy żywy organizm w dzień i w nocy. Hałas i wibracje mają ujemny wpływ na zdrowie człowieka, zmniejszają wydajność pracy, utrudniają wypoczynek i koncentrację. Stałe oddziaływanie hałasu kumuluje się podobnie jak promieniowanie, wpływając na cały organizm. To jest coś takiego jak pestycydy, które się w organizmie w małych dawkach pobierane stale kumulują, potem spada nam odporność na nawet niewielkie narażenie. Prosty przykład, proszę Państwa. To jest tak jak odporność naszej skóry na wysoką temperaturę. Normalnie włożona ręka do umywalki, w której leci woda o temperaturze powiedzmy 45-50 stopni, powoduje to, że czujemy, że jest gorąca. Ale jeśli włożymy rękę przedtem oparzoną, to już 30 parę stopni będzie powodowało u nas ból. Dlatego, że mamy jakieś już zakodowane, pochłonięte dawki, które powodują nadwrażliwość w tym kierunku. A więc podobnie jak promieniowanie wpływa na cały organizm, nie tylko na narząd słuchu, na system nerwowy, powodując ogromne spustoszenie w organizmie. A więc zaburzenie snu i trawienia, zmiany akcji serca, zmiany ciśnienia krwi, rytmu bicia serca, rytmu oddychania itd. Hałas jest zagrożeniem fizycznym równie niebezpiecznym jak zagrożenie chemiczne w powietrzu, w wodzie i glebie. Jest niedoceniany, dlatego że jest niematerialny, tego nie widać, nie weźmie się w rękę, ale proszę Państwa, promieniowanie radiacyjne też jest niewidoczne i też jest śmiertelnie zabójcze. Proszę tego nie bagatelizować. Miarą dźwięków niepożądanych, czyli hałasu, jest poziom dźwięku. Takie pojęcie się będzie w tych raportach oddziaływania na środowisko pojawiało i ten poziom dźwięku jest wyrażany w decybelach. Jak podajemy tutaj poziom dźwięku A, a powiem za chwilę, co to znaczy poziom dźwięku A, niższy od 45 dB w dzień i jest dla człowieka mało uciążliwy. To są dźwięki, które nas otaczają, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To nam niespecjalnie szkodzi, niespecjalnie nas rozprasza. Ale już hałasy o poziomu dźwięku A rzędu 65 do 70 dB są uciążliwe. A jeśli one są notorycznie uciążliwe, to są też i szkodliwe dla zdrowia. Dlatego, że rozstrajają nam system nerwowy, system immunologiczny, powodują te skutki, o których powiedziałem. A więc nie głuchnie się, ale człowiek ma notoryczny dyskomfort i po pewnym czasie zaczyna chorować. Jest też taki normatyw, na który bardzo często się profani, czyli ludzie, którzy się na tym nie znają albo usiłują innymi manipulować, posługują, że w polskim i międzynarodowym ustawodawstwie przyjęto poziom dźwięku 85 dB przy 8-godzinnym działaniu na stanowisku pracy jako ten, który dopiero stwarza zagrożenie uszkodzenia słuchu. No ale przecież człowiek w domu nie jest na stanowisku pracy, nie ma ochronników słuchu. Nie można w ogóle porównywać dźwięków na stanowisku pracy z dźwiękiem w mieszkaniu. Ani na terenie własnej posesji, jeśli się nie pracuje, a na przykład wypoczywa. Są różne funkcje i różne przeznaczenia. Teraz są dwa pojęcia techniczne, które trzeba nauczyć się rozróżniać. Jest pojęcie emisji hałasu i emisji hałasu. Jeśli ktoś definicji nie słyszał, to może nie odróżniać tych pojęć albo je mylić. Nie wolno tego robić, bo to są dwie różne wielkości. Emisja hałasu jest to poziom hałasu emitowanego przez źródło dźwięku i to jest źródło jest tutaj w tym miejscu, a obserwator jest w tym miejscu. Dźwięk ulega propagacji jako fala akustyczna, a więc do punktu pomiarowego, jaki byłby zmierzony, gdyby nie występowało tło akustyczne. To znaczy emisja jest taka, jakby tylko to jedno źródło występowało i obserwator w pewnej odległości i tak jak ten obserwator to słyszy, albo tak jak miernik, którym się posługujemy, to mierzy. Emisja hałasu, czyli jedną literką to się tylko różni, to jest poziom hałasu mierzony w punkcie pomiarowym, w tym samym punkcie, o którym mówiłem, tutaj gdzie jest obserwator, ale razem z tłem akustycznym. A co to jest tło akustyczne? To są wszystkie inne dźwięki z wyjątkiem tego jednego, który badamy, którym się zastanawiamy. Czyli jeśli w środowisku występuje już duże tło akustyczne, to co przybędzie, popsuje tylko to środowisko, a nie polepszy go. I doda się. A więc poziom emisji będzie większy. Jaki jest zakres słyszalności? Otóż ludzkie ucho jest fenomenalnym organem, jest niespotykanym i w technice, i właściwie powinien być zachwycony tym, że Pan Bóg albo ewolucja, jak to woli, obdarowały go tak doskonałym organem. Mianowicie słyszy od 20 mikropaskali do 100 paskali. To jest, proszę Państwa, 120 decybeli, zaraz powiem. To jest bilion razy, więcej niż bilion razy. 1000 miliardów razy. To jest kolosalny zakres pomiarowy jednym organem w postaci słuchu, odbierającym dźwięki o bardzo małym poziomie i bardzo dużym. Nie ma takich przyrządów pomiarowych, które mają taki szeroki zakres pomiarowy jak słuch ludzki. Nawet wzrok nie jest tak doskonały. To jest próg bólu występuje przy poziomie dźwięku 120 dB. Niestety przy poziomie 150 dB poziom dźwięku jest śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka, zabija. A największy poziom dźwięku, jaki może wystąpić w przyrodzie, to jest około 194 dB. W związku z tym proszę nie słuchać kogoś, kto powie, że było 300 dB, bo to jest bzdura. Ciśnienie atmosferyczne jest 1000, więc może być tylko 194. Długości fali i częstotliwości w powietrzu przy prędkości rozchodzenia się rzędu 340 metrów na sekundę. Prędkość rozchodzenia się w powietrzu jest taka, w ciałach sztywnych, w stali, w wodzie jest inna, większa. Natomiast jeśli częstotliwość jest 20 Hz, to fala ma długości 17 metrów. Jeśli częstotliwość jest 16 tysięcy Hz, to fala ma 0,02, czyli 2 centymetry. Ta fala 20-hercowa ma 17 metrów, ta fala krótka ma 2 centymetry. To wszystko odbieramy tymi samymi uszami i organem, mózgiem, który to przetwarza. Ten zakres jest podany dlatego, że to jest pasmo słuchu człowieka. Mówi się, że od 20 do 20 kHz albo od 16 Hz do 16 kilo, to tam różnie. W miarę upływu lat pasmo się zawęża. Ja chciałbym słyszeć z 10 kilo, byłbym chyba szczęśliwy. Chyba mam rację, nie to, z 10 to pewnie powinienem być dobrym na steroidy. Adaptacja sensoryczna słuchu. Ponieważ, proszę Państwa, i to jest kluczowe zagadnienie, jedno z kluczowych zagadnień przy energetyce wiatrowej, niestety, to co za chwilę powiem. Organ słuchu, który ma tak ogromną dynamikę słyszenia, nie może mieć jednakowej czułości przy wszystkich poziomach dźwięku, bo inaczej to jest po prostu niemożliwe. On musi się odczulać, jeśli jest silny sygnał, i uczulać, jeśli jest sygnał słaby, żeby go móc w ogóle rozróżnić. Okazuje się, że uciążliwość hałasu nocą wynika z naturalnego i niezbędnego do życia mechanizmu, który się nazywa mechanizmem adaptacji sensorycznej słuchu, polegającej na zmianie czułości naszego receptora. Krótko mówiąc, uszy są w stanie odbierać sygnał plus minus 15 dB względem ostatnio obowiązującego, że tak powiem, w otoczeniu tła. Czyli z tych 120 dB robi się tylko 30, plus minus 15. Ponieważ w nocy tło się zmniejsza, to ucho się automatycznie uczula. I ten sam dźwięk, który nam w dzień nie przeszkadzał, przy cichym otoczeniu zaczyna nam bardzo przeszkadzać. I to jest jeden z sekretów, którymi się powinniśmy zająć. Zakres słyszenia, czyli wykres, na którym pokazane są dla 1 kHz, czyli dla częstotliwości największej czułości słuchu, linie o różnych poziomach. Krótko mówiąc, pokazane są od progu słyszenia, a więc od tej krzywej na samym dole, to jest próg słyszenia 20 mikropaskali dla 1 kHz, do 120 dB więcej do progu bólu. Po drodze mamy bardzo zaznaczone, jaki obszar zajmuje mowa, jaki obszar zajmuje muzyka, jaki jest zakres słyszenia w ogóle. Po lewej stronie są infradźwięki, a więc dźwięki poniżej 20 Hz, a po prawej są ultradźwięki. I co się, proszę Państwa, dzieje z poziomami, które są podawane w raportach oddziaływania? Poziom nocny 45 dB wygląda tak na zakresie tego obszaru słyszenia. Program dzienny jest na takim poziomie, a ten, o którym mówiłem, 85 dB na stanowisku pracy jest tutaj. To w tej chwili szybko przewijam, bo czas nas goni, ale ta prezentacja zostanie tutaj, zostanie w sieci, jak również to, co nagrywamy. Ja również nagrywam, bo mam powieszony mikrofon w postaci MP3, będzie w internecie towarzyszyło temu. Także można sobie będzie w dowolnej chwili obejrzeć i posłuchać. Poziom ciśnienia akustycznego jest definiowany matematycznie jako 10 logarytmów ze stosunku drugich potęg zmierzonego ciśnienia akustycznego, tego ciśnienia P, które jest w liczniku, i ciśnienia odniesienia tego P0 w mianowniku. Ja mówię, no bo to muszę powiedzieć, żebyśmy rozumieli, jak ten wzór jest zbudowany. Ciśnienie to P0, odniesienia to jest właśnie 20 mikropaskali. Tak to wygląda graficznie, to znaczy na ciśnieniu około 1000 hektopaskali na ciśnieniu atmosferycznym następuje skutkiem fali głosowej pulsacja ciśnienia, i to jest właśnie fala akustyczna. Czyli na tle składowej stałej występuje modulacja od dźwięku. I to my odbieramy naszym organem słuchu. Teraz definicja poziomu dźwięku AC, AC i G. Państwo w raportach będą widzieli tak. Poziom ciśnienia akustycznego i poziom dźwięku A albo poziom dźwięku C. Co to znaczy? To znaczy, że ten dźwięk jest nie taki, jak występuje w środowisku, tylko jest taki, jak został zmierzony miernikiem, który ma założony specjalny filtr. Funkcja tego filtru jest eliminowanie innych dźwięków niż te, które człowiek słyszy. To się wywodzi z podstaw akustyki z XIX jeszcze wieku, a na pewno z początku XX wieku to pojęcie. I teraz bardzo mało przystaje do potrzeb, dlatego że teraz jest bardzo dużo źródeł, które mają inne częstotliwości niż słyszalne. Ale kiedyś tak nie było. Kiedyś były dźwięki słyszalne. I to są te filtry, o których powiedziałem. Krzywą czarną narysowana jest charakterystyka filtra A. Krzywą zieloną charakterystyka filtra C. Co to oznacza? To wyraźnie widać, że mimo tego, że dźwięk występuje, to w wyniku pomiaru go już nie ma, bo filtr go wycina. Jaki z tego jest skutek? Ano przejrzyjmy się na, liczbowo. Jeśli byłaby częstotliwość 50 Hz i jeszcze słyszalna, to skutkiem zastosowania filtra A, takiego, który jest opisany w prawie, należy mierzyć z filtrem A, jest minus 30 dB mniej na mierniku niż rzeczywiście w środowisku. Gdybyśmy to porównali z filtrem, gdybyśmy to zrobili dla częstotliwości 20 Hz, a więc dla dolnej częstotliwości słyszalnej, to jest 50 dB. 50 dB to jest 100 tysięcy razy mniej. 100 tysięcy razy. A 30 dB to jest 1000 razy mniej. Czyli miernik pokazuje 1000 razy mniej niż jest naprawdę. Miejmy tego świadomość. Jest jeszcze do infradźwięków filtr G, który jest dostosowany tylko do infradźwięków. Uważam, że on się tutaj nie przyjmie, ale tutaj to już nie są rozważania na dzisiaj i w tym gronie. Uważam, że filtr G nie będzie miał zastosowania do pomiaru elektrowni wiatrowych, ale to jest inna sprawa. Te dźwięki, które mierzymy różnymi przyrządami, które się nazywają sonometry, mają różne przeznaczenia i różne nazwy, na przykład poziom chwilowy, wartości RMS-y albo szczytowe, z korekcją częstotliwościową, tą, o której powiedziałem, A, C, albo liniową, która jest dosyć podobna do C, ze stałą czasową, szybką albo wolną, w zależności od potrzeb, są różne przepisy i różnie się ten miernik ustawia. Mierzymy poziom maksymalny dźwięku, albo poziom równoważny, zaraz powiem, bo on jest bardzo ważny, ten poziom równoważny. Mierzymy równoważny uśredniony do sekundy, półtorej, godziny, minuty, różnie to tam bywa. Mierzymy z korekcją A, C i liniową, mierzymy poziom ekspozycyjny i jest też takie pojęcie wyrażone również w decybelach, poziom mocy akustycznej. Moc akustyczna to jest moc źródła, to jest tak jak moc w koniach mechanicznych samochodu. Czy my będziemy blisko tego samochodu, czy daleko, to jego moc będzie zawsze taka sama, chociaż my ją widzimy z daleka albo z bliska. Dlatego to, co się nazywa MU i jest nazywane mocą akustyczną, dotyczy samego źródła i nie można tego mylić z poziomem dźwięku. Niestety ludzie to często mylą, nie rozróżniają. Parę takich prostych rzeczy o logarytmach, żebyśmy rozumieli, o czym ja dalej będę mówił. Cóż to jest logarytm przy podstawie A z liczby B, przypomina nam się szkoła średnia. To jest wartość X odpowiadająca wykładnikowi potęgi, do której należy podnieść podstawę A, aby uzyskać liczbę B. Zapis jest prosty. Logarytm z liczby B przy podstawie A równa się X, jeśli A i B są większe od zera, jeśli A do potęgi X równa się B. Dlaczego wprowadzono logarytmy do dźwięku? Dlatego, że gdyby na liniowej skali bilion razy odłożyć, to po prostu nie wiadomo, gdzie by te wyniki wyglądały, jakie to by były ogromne liczby, bilion razy, tak? Więc trzeba to było logarytmować, żeby to miało jakiś sensowny zapis. I dlatego skutkiem logarytmowania przy podstawie 10 logarytm z 1000 jest 3, ze 100 tysięcy jest 5, ze 100 milionów jest 8, dlatego, że 3 to 10 do 3 i tak dalej, to co Państwo widzą. Proszę Państwa, po prostu liczymy zera po liczbie znaczącej i to będzie wynik logarytmowania w liczbach całych. Wykres funkcji logarytmicznej, jak pamiętamy ze szkoły średniej, jest taki. Jeśli dźwięki dodajemy, a oba są wyrażone logarytmicznie, to nie możemy powiedzieć, że 50 plus 50 to jest 100, bo to byłoby dodawanie algebraiczne. Tylko logarytmy dodaje się tak, że logarytm A plus logarytm B to jest logarytm z A razy B. A więc trzeba to logarytmować. I dlatego dodając dźwięki 50 plus 50 będzie nie 100, tylko będzie 53. Bo tak wynika z funkcji logarytmicznej. Dźwięki można również odejmować. Logarytm A minus logarytm B to będzie logarytm A przez B. Będzie w materiałach, które Państwu zostawimy, będzie można sobie samemu prosto wykonać taką funkcję dodawania i odejmowania, to jest wykres i przykład, jak to się liczy, bo firma Brier opracowała taki wykres, na podstawie którego łatwo to można sobie zrobić. To jest podany przykład, jak to się robi. Ale widać z tego przykładu, że jeśli dodamy 51 do 55, to w sumie będzie tylko 56,4. No i teraz przykłady takich sumowań, żebyśmy mieli mniej więcej wyczucie, jak to wynika. To są po prostu proste wyniki obliczeń funkcji logarytmicznej. 80 w sumie plus 80, bo to jest dodawanie logarytmów, to jest 83. 80 i 77 to jest 81,8. Ale już 80 plus 65 to jest tylko 80,1. Czyli dominuje ta duża wartość, bo ona jest przecież między 80 a 60 na przykład, to jest między 80 a 60, to jest 20 decybeli, to jest 100 razy. Dlatego ta 100 razy mniejsza niewiele wpływa na wynik i dlatego ten wynik jest w praktyce z tą dokładnością taki sam. W uproszczeniu mówiąc. Czyli dwukrotne zwiększenie poziomu dźwięku oznacza o 3 decybele. Dziesięciokrotne po 10 decybeli. 20 decybeli to jest 100-krotne, a 1000-krotne to jest 30 decybeli. Uważajmy, jak ktoś nam powie, że zwiększyło się niewiele, z 70 do 80, niewiele się zwiększyło, to znaczy zwiększyło się 10 razy, bo to jest skala logarytmiczna. Nie dajcie się wprowadzić w błąd, że między 60 a 65 to jest tylko 5 decybeli, to jest aż, dlatego że to jest prawie 4 razy. Tutaj jest tabela, w której widać, jeśli się x ile zmienia, to y ile się zmienia. To znaczy, jeśli 2 razy to jest 3 decybeli, jeśli 4 razy to 6 decybeli, jeśli 10 razy to 10 decybeli. I funkcja odejmowania, na przykład przez odejmowanie tła, żeby znaleźć czysty sygnał emisji, można sobie też z tego zrobić. Jest jeszcze takie pojęcie, które pozwala, jest taka zależność, która pozwala nam obliczyć poziom dźwięku na jakiejś powierzchni, jeśli są znane wymiary geometryczne i ta wartość poziomu mocy akustycznej źródła, która jest cechą samego źródła i ona jest stała. Można sobie przeliczyć, jaki będzie poziom dźwięku w pewnej odległości od tego źródła. Teraz przejdźmy do praktycznych rzeczy. Tak wygląda na oscyloskopie zarejestrowany sygnał tonalny. Jeden ton o jednej częstotliwości. Ale jeśli będą dwa takie same źródła o tej samej częstotliwości, to sygnał już będzie wyglądał inaczej, jeśli te źródła o 2% ich częstotliwość jest różna. Będzie skutek taki, że będą chwile, kiedy się amplitudy będą odejmowały i będzie pełna cisza, a za chwilę będą rosły i będą takie chwile, gdzie amplitudy się dodadzą i będzie dwa razy głośniej. W takim razie jeden wiatrak to jest jedno źródło, dwa wiatraki to są dwa źródła. Zaczną się tego typu zjawiska od wielu źródeł, że będą się dodawały te dźwięki, będą sumowały się i będzie falowanie częstotliwości słyszalnej. Ja się nie wypowiadam, czy ono będzie dokuczliwe, czy nie, ale na pewno będą te źródła się sumowały. I na pewno będą chwile, kiedy będzie ciszej i będą chwile, kiedy będzie niestety głośniej. Równoważny poziom dźwięku to jest taka pewna średnia, która tutaj jest narysowana, czyli wyliczana odpowiednio średnia. Ją obliczyć na piechotę nie jest prosto, ale na szczęście robią to za nas sonometry, mierniki, którymi się posługujemy. I to, proszę Państwa, jest według takiej procedury, która tutaj jest podana w tej ramce. Jak naciśniemy na sonometrze, chcemy zmierzyć równoważny poziom dźwięku, w jakimś czasie to on sobie to sam robi. Zwróćmy uwagę, że jeśli badamy różne poziomy dźwięku w różnych interwałach czasu, to dominujący na wynik równoważnego poziomu dźwięku ma ten najwyższy. Jeśli było 2 godziny poziom 85, 2 godziny 80 i tylko godzina 100 decybeli, a potem 3 godziny 75, to równoważny będzie 91,4. bo dominuje ten dźwięk najwyższy, ponieważ to jest skala logarytmiczna, to o czym wspominałem. Dźwięk roznosi się w powietrzu i jest tłumiony. Gdyby nie był tłumiony, to słyszelibyśmy w każdym miejscu Ziemi wszystkie dźwięki, które gdziekolwiek na tej Ziemi zostały wygenerowane. Można by zwariować, wszyscy by umarli w ciągu sekundy, bo poziom byłby nie, po prostu nie do wytrzymania. Przekroczone byłoby 150 dB natychmiast. Na szczęście są czynniki wpływające na poziom hałasu odległość od źródła. I to dla różnych częstotliwości różnie ta odległość wpływa, za chwilę pokażę jak. Przeszkody akustyczne, wszelkiego typu zasłony, ekrany, ale proszę nie wierzyć w to, że szpaler drzew jest jakąkolwiek przeszkodą dla dźwięku. Po to, żeby dźwięk wytłumić na poziomie 6-8 dB, musi być gęsta roślinność o szerokości 100 metrów, a więc kawał lasu. Także zasadzenie żywopłotu nie spowoduje, że się odetniemy od jakiegoś hałasu. To jest śmieszne po prostu, twierdzenie czegoś takiego.